Część trzecia. Rozdział pierwszy. Nie wiedział, gdzie jest. Prawdopodobnie przebywał w Ministerstwie Miłości, ale nie miał jak się upewnić. Znajdował się w wysokiej, pozbawionej okien celi o ścianach wyłożonych lśniącymi białymi kaflami. Ukryte lampy zalewały pomieszczenie zimnym światłem. Skądś dobiegał cichy, miarowy szum, zapewne urządzeń wentylacyjnych. Wzdłuż ścian z przerwą na drzwi oraz na usytuowany naprzeciwko nich klozet bez deski biegła ława lub raczej półka, tak wąska, że ledwo dawało się na niej usiąść. W brzuchu czuł tępe kłucie. Ból towarzyszył mu od momentu, kiedy wepchnęli go do furgonetki i odjechali spod sklepu. Równocześnie doskwierał mu głód, od którego aż skręcały mu się kiszki. Minęła doba, może półtorej, odkąd jadł po raz ostatni. Wciąż nie wiedział i podejrzewał, że już nigdy się nie dowie, czy aresztowano go rano, czy wieczorem. Od chwili aresztowania nie miał nic w ustach. Siedział na wąskiej ławie z dłońmi złożonymi na kolanie, starając się zachować bezruch. Szybko nauczył się nie wykonywać żadnych ruchów. Każdy niespodziewany gest prowokował jeden z teleekranów do wrzasku. Ale głód nie dawał Winstonowi spokoju. Oddałby wszystko za kromkę chleba. Przyszło mu do głowy, że w kieszeni kombinezonu może znaleźć nieco okruchów, a nawet, pomyślał tak, gdyż od czasu do czasu coś łaskotało go w udo, spory kawałek skórki. W końcu głód pokonał strach. Więzień wsunął dłoń do kieszeni. — Smith! — wrzasnął teleekran. — 6079 Smith W! W celi nie wolno wkładać rąk do kieszeni! Znieruchomiał i ponownie oparł dłonie na kolanie. Zanim tu trafił, najpierw zawieziono go w inne miejsce, do zwykłego więzienia lub raczej aresztu. Nie wiedział, jak długo go tam trzymano, ale przynajmniej kilka godzin. Ponieważ nie było ani zegara, ani okien, przez które wpadałoby światło, nie umiał ocenić upływu czasu. Panował tam hałas i potworny smród. Umieszczono go w celi podobnej do tej, w której znajdował się obecnie, tylko obrzydliwie brudnej i zatłoczonej. Przebywało w niej równocześnie od 10 do 15 osób. Byli to w większości przestępcy kryminalni, choć zauważył również kilku więźniów politycznych. Winston siedział w milczeniu, oparty o ścianę, wtłoczony między cuchnące, rozpychające się ciała, zbyt zaprzątnięty swoim lękiem i kłuciem w żołądku, by zwracać uwagę na otoczenie. Lecz i tak uderzyła go różnica w zachowaniu członków partii i pozostałych więźniów. Wszyscy partyjni milczeli wystraszeni, podczas gdy pospolici przestępcy zachowywali się tak, jakby nie bali się nikogo i niczego. Wymyślali strażnikom, szamotali się z furią, gdy odbierano im posiadane przedmioty, wypisywali na podłodze różne świństwa, spożywali przeszmuglowane jedzenie, które wydobywali z różnych zakamarków odzienia, a nawet zakrzykiwali teleekran, kiedy płynący z niego głos usiłował zaprowadzić porządek. Niektórzy byli w jak najlepszej komitywie ze strażnikami. Zwracali się do nich po imieniu i próbowali wyłudzić od nich papierosy przez Judasza. Strażnicy również traktowali kryminalistów bardziej wyrozumiale, nawet wówczas, gdy musieli siłą zmuszać ich do posłuchu. Głównym tematem rozmów były obozy pracy, dokąd większość aresztantów spodziewała się trafić. Winston dowiedział się, że w obozach nie jest źle, o ile człowiek ma chody i umie sobie radzić. Cwaniacy prosperowali. Liczyły się łapówki oraz znajomości. Kwitł homoseksualizm i prostytucja. Krążył nawet alkohol nielegalnie pędzony z kartofli. Porządkowych mianowano spośród przestępców kryminalnych. Na ogół byli to gangsterzy i mordercy tworzący obozową arystokrację. Politycznym przypadały najbrudniejsze prace. Przez areszt ustawicznie przewijali się najróżniejsi klienci. Handlarze narkotyków, złodzieje, bandyci, spekulanci, pijacy, prostytutki. Niektórzy pijacy tak bardzo się awanturowali, że reszta więźniów musiała ich uspokajać wspólnymi siłami. Czterech strażników wniosło, trzymając ją pod ręce i za nogi, wielką, steraną życiem babę około 60, o ogromnych, zwalistych piersiach i grubych splotach siwych włosów, które rozsypały się podczas szarpaniny. Ściągnęli jej buciory, bo próbowała ich kopać, i cisnęli ją prosto na Winstona, o mało nie gruchocząc mu kości. Wyprostowała się, wrzasnęła za nimi: "Pr, skurwysyny!" Po czym, czując, że siedzi na czymś nierównym, zsunęła się z kolan Winstona na ławkę. "Przepraszam cię, kochaniutki, nie siadłabym na tobie, gdyby mnie nie rzuciły te łajdaki. Chamy! Nie wiedzą, jak należy traktować kobietę." Poklepała się po brzuchu i beknęła. "Przepraszam, coś niezbyt dobrze się czuję." Pochyliła się i długo wymiotowała na posadzkę. "No, nieco mi ulżyło", oświadczyła, opierając się o ściany i przymykając oczy. "Jak ci coś zaszkodzi, nie warto trzymać tego w sobie. Najlepiej czym prędzej opróżnić żołądek." Po krótkim odpoczynku otworzyła oczy i znów spojrzała na Winstona. Chyba musiał przypaść jej do gustu, bo objęła go potężnym ramieniem i przyciągnęła do siebie, zionąc mu prosto w twarz wonią piwa i żygowin. "Jak się nazywasz, kochaniutki?" spytała.
"Smith", odparł Winston.
"Smith?" ucieszyła się. "A to ci numer? Ja też mam Smith na nazwisko. Mogłabym być twoją matką."
Rzeczywiście mogłaby, pomyślał Winston. Typem budowy przypominała jego matkę. Wiek również się zgadzał. A przecież po 20 latach w obozie pracy wygląd człowieka ma prawo się zmienić. Nikt więcej się do niego nie odezwał. Był zdziwiony, że kryminaliści tak kompletnie ignorują członków partii. Z pogardliwą obojętnością nazywali ich politami. Partyjni bali się otworzyć usta do kogokolwiek, a zwłaszcza do innych partyjnych. Tylko raz, gdy dwie kobiety, obie należące do partii, przysunęły się do siebie w ogólnym ścisku, pośród panującego gwaru dobiegł go pośpieszny szept jednej z nich. Powiedziała coś, czego nie zrozumiał, o pokoju 101. Do nowej celi przywieźli go 2 lub 3 godziny temu. Kłucie w trzewiach nie ustępowało. Chwilami ból dokuczał bardziej, chwilami mniej, a to z kolei wpływało na tok jego myśli. Kiedy ból się wzmagał, Winston myślał jedynie o swoim żołądku i głodzie. Gdy tylko robiło mu się trochę lepiej, natychmiast ogarniał go strach. Chwilami tak dokładnie wyobrażał sobie, co go czeka, że serce waliło mu jak młotem, a w płucach brakowało tchu. Czuł na łokciach razy spadających pałek, a na łydkach kopniaki podkutych butów. Widział siebie, jak tarza się po ziemi i wyje, błagając o litość, przez pieńki powybijanych zębów. Prawie nie myślał o Julii. Próbował, lecz jego myśli zaraz biegły innym torem. Wiedział, że ją kocha i że jej nie zdradzi. Ale poczucie to było tak bezemocjonalne, jak znajomość matematycznych reguł. Nie czuł miłości i wcale nie zastanawiał się nad losem dziewczyny. Częściej myślał o O'Brienie i to z pewną nikłą nadzieją. O'Brien musiał mieć już informacje o aresztowaniu. Mówił, że braterstwo nigdy nie stara się ratować swoich członków, ale wspominał też o żyletce. Jeśli im się uda, dostarczą mu żyletkę. Będzie miał pewnie z 5 sekund, zanim strażnik wpadnie do celi. Wyobraził sobie palący chłód ostrza, które wyrżnie mu się w ciało. Nawet palce zaciśnięte na żyletce będzie miał rozorane aż do kości. Wszystko sprowadzało się do jego obolałego ciała, a ono kurczyło się, dygocząc na myśl o najmniejszym bólu.
wątpił, czy starczy mu odwagi, by użyć żyletki, nawet jeśli ją dostanie. Bardziej naturalne wydawało mu się egzystować z chwili na chwilę, cieszyć się z każdych 10 minut życia, nawet ze świadomością, że nie uniknie tortur. Dla zabicia czasu usiłował liczyć lśniące kafle pokrywające ściany. Proste, łatwe zajęcie, a jednak ciągle gubił się w rachubie. Dość często próbował zgadnąć, gdzie się znajduje i która jest godzina. Raz był przekonany, że na zewnątrz świeci słońce, a za moment, że panuje nieprzenikniona noc. Niemal instynktownie wiedział, że tu światło nie gaśnie nigdy. Przebywał w miejscu, gdzie nie ma mroku. Teraz pojął, dlaczego O'Brien jakby od razu zrozumiał jego aluzję. Gmach Ministerstwa Miłości pozbawiony był okien. Cela mogła mieścić się w samym środku budynku lub przy jednej ze ścian zewnętrznych. Mogła znajdować się 10 pięter pod powierzchnią lub 30 nad ziemią. W myślach przenosił ją z miejsca na miejsce i usiłował wybadać z reakcji swojego ciała, czy tkwi wysoko pod niebem, czy głęboko w dole. Na korytarzu rozległ się miarowy stukot butów. Stalowe drzwi otworzyły się z głośnym zgrzytem. Młody oficer o zgrabnej sylwetce opiętej czarnym mundurem, niemal całym z lśniącej, wypolerowanej skóry i o bladej, surowej twarzy podobnej do woskowej maski, wmaszerował sprężystym krokiem do środka i dał znak strażnikom, żeby wprowadzili eskortowanego więźnia. Do celi, powłócząc nogami, wszedł poeta Ampleford. Drzwi zatrzasnęły się z głuchym łoskotem. Ampleford obrócił się niepewnie w lewo, potem w prawo, jakby szukał drugich drzwi, przez które mógłby wydostać się na zewnątrz, po czym zaczął chodzić tam i z powrotem. Jeszcze nie dostrzegł Winstona. Jego niespokojny wzrok przesuwał się po ścianie mniej więcej metr nad głową siedzącego. Ampleford był bez butów. Duże, brudne palce u nóg wyłaziły przez dziury w skarpetkach. Najwyraźniej nie golił się od kilku dni. Twarz, aż po kości policzkowe, pokrywał szczeciniasty zarost, nadając jej bandycki wygląd dziwnie niepasujący do dużego, ale słabego ciała i nerwowych ruchów. Winston otrząsnął się nieco z letargu. Choćby miał narazić się na wrzaski teleekranu, musiał odezwać się do Ampleforda. Istniał cień prawdopodobieństwa, że to właśnie poeta przekaże mu żyletkę. Ampleford, rzekł. Teleekran milczał. Ampleford zatrzymał się, lekko zaskoczony. Powoli przeniósł wzrok na Winstona. A, Smith, zawołał. Ty również? Za co cię zamknęli? Prawdę mówiąc, usiadł ciężko na ławie naprzeciw Winstona. Jest tylko jedna zbrodnia, nie? I ty ją popełniłeś? Na to wygląda. Przyłożył dłoń do czoła i trzymał ją tak przez chwilę, jakby usiłował sobie coś przypomnieć. Nie ma jak temu zapobiec. Zdołałem odgrzebać w pamięci jeden, jedyny moment, kiedy mogłem ją popełnić. A tak, postąpiłem bardzo nierozważnie. Przygotowywaliśmy ostateczne wydanie poezji Kiplinga. Pozwoliłem, żeby na końcu jednego wersu pozostało słowo Bóg. Nie miałem wyjścia, zawołał niemal z oburzeniem, unosząc głowę, by spojrzeć na Winstona. Nie dało rady tego zmienić. Konieczny był rzeczownik, pełny rym męski do słowa głuk. Znalazłem 40, lecz żaden nie pasował. Przez wiele dni łamałem sobie głowę, aż w końcu dałem za wygraną. Więcej takich słów po prostu nie ma! Wyraz jego twarzy uległ transformacji. Znikło rozdrażnienie. Przez chwilę Ampleford miał prawie zadowoloną minę. Mimo brudu i zarostu, jego oblicze promieniowało intelektualnym ciepłem, radością pedanta z odkrycia jakiegoś bezużytecznego faktu. Czy myślałeś kiedykolwiek o tym, jak bogactwo lub ubóstwo rymów wpływa na treść poezji? Nie. Tego problemu Winston akurat nigdy nie rozważał. W obecnych okolicznościach tym bardziej nie wydało mu się to ani specjalnie ważne, ani interesujące. Wiesz może, która jest godzina? Spytał. Ampleford znów zrobił zaskoczoną minę. W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Aresztowali mnie 2 dni temu. No, może 3. Ponownie obiegł spojrzeniem ściany, jakby oczekiwał, że zobaczy okno. Tu noce i dnie nie różnią się od siebie. Nie wiem, jak mierzyć upływ czasu. Przez kilka minut prowadzili urywaną rozmowę, po czym nagle, bez żadnego wyraźnego powodu, teleekran wrzasnął na nich, żeby się uciszyli. Winston siedział spokojnie ze skrzyżowanymi rękami. Ampleford, zbyt masywny, by zmieścić się wygodnie na wąskiej ławce, wiercił się, splatając szczupłe dłonie to na jednym, to na drugim kolanie. Teleekran warknął na niego, żeby przestał się kręcić. Czas płynął. 20 minut, godzina. Trudno zgadnąć. Na korytarzu znów zadudniły kroki. Winston poczuł skurcz kiszek. Wkrótce, już bardzo niedługo, może za 5 minut, a może nawet teraz, tupot za drzwiami będzie oznaczał, że nadeszła jego kolej. Drzwi otworzyły się. Do celi wszedł oficer o lodowatej twarzy. Szybkim ruchem dłoni wskazał Ampleforda. Pokój 101, powiedział. Ampleford wymaszerował niezdarnie między 2 strażnikami. Na jego twarzy malował się cień niepokoju, lecz przede wszystkim dezorientacja. Winstonowi zdawało się, że mijają godziny. Ból żołądka narastał. Myśli krążyły uporczywie tymi samymi torami, niczym bile raz po raz wpadające do tych samych łóz. Powtarzało się tylko 6 tematów. Ból żołądka, kromka chleba, krew i krzyki, O'Brien, Julia, żyletka.